Pokój braterstwu. Na początku chciałbym od razu przekazać braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia miłości, przyjaźni dla Was wszystkich od zboru Ludu Pana w Białogardzie. Pozdrawiają też osobiście moi rodzice. Mama jeszcze przed wyjazdem prosiła, żeby Was tutaj braterstwo pozdrowić. I korespondowałem także z bratem Danielem Kaletą i on prosił, żeby od niego również tu na tej dużej konwencji badaczy Pisma Świętego przekazać braterskie chrześcijańskie właśnie pozdrowienia miłości. Zanim zacznę jeszcze temat, który jest tematem o miłości i przykazaniach, chciałbym braterstwu wspomnieć, że przywieźliśmy to, co mówiłem już na konwencji w Krakowie. Przywieźliśmy także na tą konwencję sporą część literatury, którą braterstwo myślę, że w dużej części jeszcze jesteście zainteresowani. Nie wszyscy byli na konwencji generalnej, dlatego powtórzę, że po wielu, wielu latach została wznowiona książka Co powiedział pastor Russell, czyli książka, którą zawsze nazywaliśmy jak? Książka pytań, tak. Ona jest rozszerzona teraz o 233 pytania. Siostry i bracia, którzy pracowali nad tym nowym wydaniem, aby ono było rzetelne, prawdziwe, takie jak faktycznie w oryginale i żeby nam się jeszcze dobrze czytało, żeby to było błogosławieństwem, wynałożyli bardzo wiele pracy. Jesteśmy na pewno im za to wdzięczni. Będziemy mieli tą książkę i wiele innych, tak jak nowo wydany pierwszy tom braterstwo mają na stoisku. Krótko tylko powiem, że jest różnica taka, ja dostrzegam dla siebie pomiędzy pewnymi publikacjami. Książka pytań to jest książka, którą się nam badaczom bardzo dobrze czyta. Znamy autora nie osobiście, ale przez jego pisma wiele lat. Pierwszy tom to jest książka, która właściwie powinna być rozdawana ludziom. To jest coś, co jest takim naprawdę w jednym miejscu zebraną ideą, którą warto głosić, szerzyć ciągle aktualna. Ona jest we wszystkich naszych na pewno domach, na półkach, ale myślę, że coś powinniśmy zrobić, żeby ona jednak zafunkcjonowała także szerzej. Braterstwo, skupmy się nad tematem tej konwencji, nad hasłem, które jest zaczerpnięte z drugiego listu Jana i z wersetu 6. Jeszcze powiem tyle, że jeżeli dotykamy tematu miłości, to jest to temat tak szeroki, tak wielowątkowy, tak z wielu stron można do niego podejść, że dygresji i rozciągań może być bardzo dużo. Ja mam zawsze problem z dygresjami, z tym, żeby się trzymać precyzyjnie tematu. Dlatego pomocą jest tutaj to, że Święty Jan wymienia miłość razem z przykazaniami. Ale zanim zastanowimy się nad samym wersetem, nad tym, co apostoł barankowy, jeden z 12, chciał nam przekazać, to przypomnijmy sobie pokrótce, jakim był człowiekiem, kim był Święty Jan. Co o nim wiemy? Wiemy, braterstwo, z kart Biblii dosyć wiele. Też pewne informacje pochodzą ze źródeł pozabiblijnych. Apostoł Jan był synem Zebedeusza, był bratem Jakuba, był uczniem, jak jest określany, którego miłował Pan. Pan Jezus obok Jakuba i Piotra, właśnie tego ewangelistę i apostoła Jana bardzo często wyróżniał. Pan Jezus powierza mu pod opiekę kogoś, kto jest najdroższy w jego życiu, można powiedzieć, bo powierza mu swoją matkę. Chociaż Pan Jezus traktował, często to wyrażał, tych, którzy naśladują go wyżej nawet niż najbliższą rodzinę cielesną, to jednak jego matka zawsze darzył ją szacunkiem, czcią i kiedy cierpiał, kiedy wisiał na krzyżu, kiedy widział swoją matkę pod krzyżem, jak ona cierpi, jak cierpi kobieta, której syn umiera w ciężkich cierpieniach, to i widząc Jana powiedział, zaopiekuj się nią, niech ona będzie z tobą. I wiemy, że tak się rzeczywiście stało. Apostoł Jan jest autorem Ewangelii, dosyć ciekawej Ewangelii, napisanej najpóźniej. Jedno z ostatnich pism, które mamy zapisane, ostatnia Ewangelia na pewno, później jest jeszcze Apokalipsa, też tego autora. Napisał trzy listy, Jak wiemy, braterstwo, Ewangelia Jana jest bardzo ciekawa z tego względu, że zawiera wiele ciekawych elementów, które nie zawierają trzy te synoptyczne Ewangelie. Jak na przykład historię Łazarza. No wiele treści jest właśnie w Ewangelii Jana. Ale tak to jest, braterstwo, że jak czytamy jakąś książkę, to przybliża nam się charakter autora. I myślę, że jak czytamy wiele książek, jak czytamy pisma świętego Jana, to zaczynamy go bliżej poznawać. Mamy informację zapisaną w Ewangelii, z której wynika, że święty Jan nie miał umrzeć śmiercią męczeńską, tak jak inni apostołowie. Niektórzy przypuszczali, jak mamy napisane na końcu Ewangelii, że miał w ogóle nie umrzeć, ale święty Jan, apostoł, zaprzecza, że Pan Jezus coś takiego powiedział. Wiemy z informacji pozabiblijnych, że mieszkał przy końcu życia, być może już po zburzeniu Jerozolimy, mieszkał w Efezie, prawdopodobnie właśnie z Marią, matką Pana Jezusa. Wiemy też, że był zesłany na wyspę Patmos, na której to wyspie napisał Apokalipsę. W listach swoich, szczególnie w pierwszym liście Jana, używa ciekawego zwrotu, który nawiązuje być może do tego Jana, którego znamy z opisów Ewangelii Jana. Do tego młodego człowieka, który interesuje się, jest blisko Pana, wyraża mu swoje uczucia, który pierwszy biegnie do grobu, kiedy dowiaduje się, że Pana nie ma w grobie, zagląda do tego grobu, ale boi się wejść i czeka na Piotra, bo ten jest odważniejszy, żeby Piotr wszedł do środka. Jan, który podczas ostatniej wieczerzy wspiera się na piersiach naszego Pana, który jest na tyle blisko, że może mu zadać takie osobiste pytanie. Panie, powiedz, kto to jest? Kto to jest, kto Ciebie wyda? Wręcz nawet Piotr prosi go o to, żeby on się tym zajął. Widać, że uczucia pomiędzy nim a Panem Jezusem są ciepłe. I w tym liście, który prawdopodobnie napisał no już w późniejszym wieku, w pierwszym liście Jana, w drugim, w trzecim, ale szczególnie w pierwszym, bardzo często używa zwrotu dzieci moje. Proszę Was. Dzieci moje, dziateczki. I z tych zwrotów, z tych opisów możemy wywnioskować, że był to człowiek, który no być może był starszym człowiekiem, ale był człowiekiem uczuciowym, był człowiekiem dobrotliwym. A jednocześnie, jak popatrzymy, jak ostro i konkretnie stawia niektóre sprawy, jak chociażby, jak ocenia tych, którzy uważają, że Chrystus nie przyszedł w ciele, jak nazywa ich antychrystami, antychrystem, jak ostrzega przed błędem, który może się wkradać do społeczności ludzi wierzących, to widzimy, że z jednej strony jest dobrotliwym i uczuciowym człowiekiem, a z drugiej strony ma bardzo wysokie morale, jest bardzo przywiązany do Bożego prawa, do Bożych przykazań i zaangażowany w szukanie woli Bożej. Ale braterstwo, przypominamy sobie historię też z czasów jeszcze, kiedy apostoł Jan chodził z Panem Jezusem, i wcale w jednej sytuacji nie okazał się taki za bardzo dobrotliwy i dobroduszny. Prawda? Pamiętacie, braterstwo, jak wchodzili uczniowie z apostołem, z Panem Jezusem, chcieli zanocować w jednej samarytańskiej wiosce. A Samarytanie im odmówili. Powiedzieli, że nie wyjdziecie, nie damy wam noclegu. I co wtedy apostoł Jan i apostoł Jakub powiedzieli? Panie, pozwól, a spalimy tą wioskę. Poprosimy, żeby ogień z nieba zszedł i spalił tą wioskę. Żeby spalił wioskę, żeby zginęli ludzie, po części może niewinni, nie wiemy, a może winni, może wszyscy zadecydowali, żeby Pan Jezus tam nie wszedł. To tak troszeczkę dla kontrastu, bo z jednej strony postrzegamy apostoła jako uczuciowego, jako tego, którego miłował Pan. Jako apostoła miłości, który tak wiele napisał o miłości i za chwilę na tym się właśnie będziemy skupiać. A z drugiej strony jest to człowiek, który jak widzi, że się dzieje jawna niesprawiedliwość, że się dzieje zło, że człowiek dobry, bo oni reprezentowali wtedy Pana Jezusa, który był człowiekiem prawym, który niósł ze sobą dobro, nie jest przyjmowany, właściwie bez przyczyny. tylko dlatego, że dowiedzieli się, że zdąża do Jerozolimy i po drodze się chce zatrzymać, to co to się wzburzył? To się wzburzył i powiedział, niech zstąpi, pozwól Panie, niech zstąpi ogień i spali tę wieś. Pan Jezus powiedział wtedy takie słowa, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. W innym miejscu jest opisane, że właśnie ten apostoł był nazwany jako jeden z dwóch synów gromu. A więc nie mamy takiego jednoznacznego obrazu człowieka, apostoła, ucznia, który napisał te słowa, że to był tylko taki dobrotliwy człowiek, który zawsze kochał wszystkich, ale to już mamy drugą stronę pokazaną, że owszem, miłość miłością, ale prawo i zasady prawa. I myślę, braterstwo, że z jego listów wynika, że rzeczywiście święty Jan taki był. Dlatego przeczytajmy ten list, który jest wyjątkowo krótki i wyjątkowo treściwy. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska i miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Adresatami listu, braterstwo, są ludzie wierzący. Tak jak tutaj brat wspomniał na wstępie, ja też tak uważam, że ten zwrot starszy do wybranej pani mówi o tym, że jest to ukryty zwrot, być może w związku z niebezpieczeństwem, jaki mógł wynikać z przechwycenia listu, może z cenzorami, którzy czytali takie listy. Pamiętamy, że święty Jan żył w czasach, kiedy chrześcijanie byli prześladowani. To chrześcijaństwo nie było jeszcze wtedy uznaną religią, wyniesioną bardzo mocno na ołtarze. Dlatego pisze, zwraca się tak, do wybranej pani, czyli do zboru i do jej dzieci, czyli do wszystkich, którzy są w tym zborze. Kończy ten list, mówi, pozdrawiam cię dzieci siostry twojej wybranej. Pisze, bo jest w jakimś zborze. A więc pozdrawia od braci, sióstr, tak jakby od siostrzanego zboru. Przekazuje ciepłe uczucia dla tych, do których się zwraca z tym przesłaniem. Ale braterstwo, adresatami tego listu to jesteśmy my. Pierwszy list Jana jest listem bardzo powszechnym. Nawet nie jest napisane, do kogo się zwraca. W drugim liście Jana pisze do konkretnego zboru, trzeci list adresuje do konkretnej osoby. A i tak te wszystkie trzy listy odbieramy, że pisze do kogo, braterstwo? Do nas pisze, do Kościoła wieku Ewangelii. Więc z tych listów mamy się czegoś nauczyć. Tak jak z całej Biblii, tak tutaj z tej treści świętego Jana musimy wyciągnąć dla siebie jakąś lekcję. Ta treść, tak jak powiedziałem, jest krótka i zwięzła, ale zobaczmy, jak bardzo treściwa. Na wstępie, w tych czterech wersetach, pięć razy wymienia słowo prawda. Prawda nie precyzuje tutaj, co ma na myśli, ale wiemy, że jest to ogólnie prawdę traktujemy jako przeciwieństwo błędu. Jako przeciwieństwo nieprawdy. Jest to takie pojęcie, które jest nam, badaczom, szczególnie bliskie, dlatego, że pewne wartości i pewną naukę teologiczną, którą wyczytujemy z Biblii i potrafimy ją uargumentować, nazywamy prawdą. Dlaczego, braterstwo? Dlatego, że poszukiwanie prawdy i prawda, o której tutaj mówi święty Jan, to jest ciągła umiejętność oddzielania, odsiewania od tego, co błędne, od tego, co prawdziwe. I święty Jan na wstępie tego listu bardzo się cieszy z tego, że widzi ludzi, którzy potrafią cały czas to robić, oddzielać prawdę od błędu. Prawdą jest Chrystus. Tego nie precyzuje tutaj, ale my wiemy, że musi to mieć na myśli. Prawdą jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Prawdą jest także braterstwo, a może przede wszystkim jest Boże Słowo. Tak jak mówi Psalm 119, werset 86, wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Pan Jezus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Jeżeli Pan Jezus jest prawdą, jest i drogą, i prawdą, i życiem, to święty Jan, mówiąc tutaj o prawdzie, o tych, którzy miłują prawdę, o tych, którzy chodzą w prawdzie, na pewno ma na myśli tych, którzy są związani z ideą Jezusa Chrystusa. Zanim przejdziemy do wersetu braterstwo 5 i 6, to chciałbym jeszcze, żebyśmy na chwilkę przeczytali jeszcze raz werset 7 i może 10. W 7 wersecie znowu wspomina to, o czym dosyć dużo pisze w pierwszym liście, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ten błąd pojawił się na samym początku już i chrześcijaństwa. Już właśnie apostołowie, apostoł Jan szczególnie, dostrzega, że błąd nie, że wierzący nie będą chcieli uznawać Jezusa, że był człowiekiem, rzeczywistym człowiekiem, że się bardzo szybko pojawił, i święty Jan od razu walczy z tym błędem. Więc myślę, że mówiąc tak dużo o prawdzie na wstępie, ma na myśli też tą naukę, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, a ja, Jan, który osobiście się z Nim spotykałem, którego dotykałem wręcz, mogę potwierdzić, że to był człowiek, że to był Syn Boży, ale człowiek. I zwróćmy uwagę na to, jak kategorycznie formułuje to zdanie. Nie tylko ocenia tych, którzy tak mówią, ale jednocześnie mówi, taki jest zwodzicielem i antychrystem. Ale przecież to jest uczeń miłości. A wyraża takie jasne i konkretne stwierdzenia. No, albo braterstwo, werset 10. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. A cała Biblia tyle o gościnności mówi. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Apostoł miłości nie mógł, braterstwo, powiedzieć, że no pozdrowić go możecie, ale nie przystawajcie z nim za długo, albo żebyście, my dzisiaj byśmy powiedzieli tak dyplomatycznie, żebyście nie mieli za bardzo z nim takiej społeczności. On mówi, wiemy, braterstwo, że to jest napisane do zboru, nie do domu naszego, bo w naszych domach i w waszych przebywają różni ludzie z różnych powodów, mamy też rodziny cielesne, ale to jest napisane do zboru. I jeżeli ktoś przychodzi do was do zboru, a przynosi inną naukę, to nie przyjmujcie go do domu, czyli do zboru. Nie otwierajcie się aż na tyle, że nieważne w co wierzysz, nieważne jaką naukę przychodzisz, ale chodź, bo się kochamy. Bo miłość jest naszą nadrzędną cechą. Bo może się zdarzyć, że konsekwencją takiej niekontrolowanej otwartości będzie uczestnictwo w czyichś złych uczynkach i w czyichś grzechach. Jak na apostoła miłości, to zbyt tutaj dla mnie dużo takich bardzo kategorycznych stwierdzeń. Chyba, że trochę opacznie rozumiem miłość, braterstwo. Może nie tylko ja, może często zdarza nam się, że do tematu miłości podchodzimy zbyt lekko i bez tego drugiego członu, o którym właśnie tutaj mówi w wersecie 6. Ale jeszcze przeczytajmy braterstwo 5, bo on jest wstępem też do 6. A szczególnie ten zwrot, gdzie mówi, a nie podają ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. I zobaczcie, braterstwo, że po tym tytułowym zdaniu, które mamy, Apostoł Jan znowu tutaj, znowu mówi te słowa. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. O tym początku to święty Jan nie pisze, tylko w tym liście. 1 Jana 2,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, przepraszam, to chyba nie ten werset znalazłem. 7, przepraszam, 2,7, nie 1,7, tylko 2,7. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania. Tu bardzo ciekawe są, braterstwo, te dwa wersety. 7 i 8 pierwszego listu Jana, drugiego rozdziału. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam. No, to podaję nowe, czy nie podaję, braterstwo, nowe? To, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Apostoł Paweł odpowiada na to, na tą pozorną sprzeczność w liście do Rzymian. Zresztą apostoł Paweł też bardzo dużo pisze o miłości. Ale w liście do Rzymian w 10, 13 rozdziale od 8 wersetu przeczytajmy takie słowa. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Apostoł Jan pisze tutaj, że ja nie daję wam nowego przykazania. To przykazanie, które mieliście, które słyszeliście jeszcze od Mojżesza, które było sformalizowane na dwóch tablicach, 10 słów wypisane i wielu, wielu innych szczegółach jeszcze starego prawa, to przykazanie, które Adam, jako stworzony doskonały człowiek, miał wypisane na sercu i dobrze wiedział, co jest dobre, a co jest złe, i też po nim ludzie żyjący, którzy stopniowo, w miarę jak się ludzkość degradowała, odchodzili od grzechu, to przykazanie gdzieś jest w sercu człowieka, w jego sumieniu. Ono jest znane od dawna. Ono jest sformułowane bardzo pięknie w prawie danym Mojżeszowi na górze Synaj. Ale ono jest w człowieku, ono jest od dawna, ono powinno być w człowieku, w jego sumieniu, w jego sercu wpisane. I apostoł odwołuje się do tego, co nie jest nowe, ale zwraca uwagę na to, że wiecie, to, co jest nowe w przykazaniu, które ja wam mówię, to to, że ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa świeci. Chrystus przyniósł światłość, przyniósł pewną świadomość, przyniósł pewne nowe spojrzenie na przykazania, na to, że pełnienie uczynków przykazań samo w sobie nie zbawia, że zbawienie jest w Nim, w Chrystusie, że motywem właściwego działania człowieka, motywem wypełniania przykazań ma być miłość. Pokazuje święty Jan bardzo mocne powiązanie pomiędzy właściwą człowieka motywacją a realizacją Bożych przykazań. Apostoł Paweł wspomina to, co przeczytaliśmy, że wypełnieniem zakonu jest miłość. Przeczytałem takie krótkie zdanie w jednym z artykułów w Starych Strażach, gdzie autor napisał, że przykazanie miłości nie jest przykazaniem 11, tylko że jest wypełnieniem 10 przykazań. Wypełnieniem całego Bożego prawa. Bardzo mi się to spodobało, że nie można tego oderwać, prawa miłości, przykazania miłości, nie można oderwać od tych przykazań starotestamentowych, czy tych, których Pan Bóg zawsze dawał, zawsze chciał, żeby człowiek o nich wiedział. I w drugą stronę nie można czynić przykazań, nie wiedząc o tym, że nadrzędną motywacją jest miłość. Tylko, braterstwo, to tak mi się nieraz wydaje, może mi tylko, przepraszam. Że jeżeli Bóg jest miłość, jeżeli ja kocham, więc mam dobre intencje, chcę dobrze, nikomu nie chcę robić krzywdy, to właściwie czy powinienem się tak przejmować tymi przekazaniami, o których Pan Bóg mówi? Przecież no, ta miłość, wiara i miłość uwalnia nas od przepisów, zakazów, nakazów. Czy powinienem się tym przejmować? No ale jeżeli nie powinienem się tym przejmować, no to dlaczego apostoł Jan tutaj napisał, że miłość to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Zobaczcie, braterstwo, że apostoł Paweł w 13 rozdziale listu do Koryntian, gdzie ten piękny poemat o miłości pisze, to nie pozostawia wątpliwości, że miłość jest nadrzędnym uczuciem, nadrzędną jakby cechą człowieka, jak tak można powiedzieć, emocją. Emocją, która przewyższa wszystko. Przewyższa proroctwa, języki, wiedzę, a nawet, jak na końcu pisze, jest nawet większa niż wiara i nadzieja. Jest więc najbardziej wartościową emocją człowieka i rzeczywiście ona powinna być jedyną naszą motywacją do działania. Jedyną motywacją człowieka do działania powinna być miłość. To tak mi się bardzo pięknie mówi, wiecie, braterstwo? Ale tak się zastanawiam, czy idąc do pracy, to taką moją nadrzędną motywacją jest miłość? Czy zawsze jak idę, jak rozmawiam z dzieckiem, to moją nadrzędną czy żoną motywacją jest miłość? Albo jak idę do zboru, czy zawsze idę właśnie i miłość jest tą nadrzędną moją motywacją? A może nieraz obowiązek, może nieraz konieczność. Piękne są te słowa, ale do bólu ostre, jak miecz, jeżeli w nie tak mocno wnikniemy. Z tym fragmentem, z tym pięknym poematem o miłości apostoła Pawła z 13 rozdziału listu do Koryntian jest jeszcze jeden problem, który zauważam nieraz w rozmowach z ludźmi, z braćmi, bo mam wrażenie, że czasami wyrywając z kontekstu pewne słowa tego fragmentu, można wyciągnąć błędne wnioski. Na przykład, braterstwo, zobaczcie, tam w wersecie 7 jest napisane, że miłość tak, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Czyli co? Można odnieść wrażenie, że ta miłość po prostu nie podlega żadnym ograniczeniom. Ona jest rzeczywiście ponad wszystko. Może ponad przykazania też? Tak jakby nie dotyczyły jej żadne zasady, jak się wczyta tylko w ten werset. A że ta miłość właściwie jest łatwowierna, no bo wszystkiemu wierzy, no wszystkiego się spodziewa, no jak będzie, tak będzie, może tak na to spojrzeć. Że miłość nie podlega żadnym ograniczeniom, że jest spolegliwa, że znosi wszystko, cierpi, wybacza, może wszystko i wszystkim i w każdej sytuacji. Ale wiecie, braterstwo, że tak nie jest. Bo wystarczy nam przeczytać powyższe wersety. I żeby nie wpaść w pułapkę takiego myślenia, że jak kocham, to właściwie nie podleję. Jeżeli kocham, jeżeli ja mam dobre intencje, to właściwie nic mnie nie wiąże. Nie jestem do niczego zobowiązany. To wystarczy spojrzeć na wersety wyżej. I przeczytam, braterstwo, te wersety powyżej z tego pierwszego listu do Koryntian. Bo to jest poemat o miłości, ale o miłości konkretnej, o miłości Bożej. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość nie zazdrości. A więc jest to już jedna z cech przykazania. Miłość nie zazdrości, nie zajrzy drugiemu. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. A przykazania jak każą nam braterstwo postępować? A przystojnie, prawda? A ta miłość nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. I bardzo ciekawy jest 6 werset, że nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Święty Jan pisze o miłości. Pisze o miłości i przykazaniach, ale zaczyna list od prawdy. Nie ma, braterstwo, prawdziwej miłości, prawdziwego Bożego uczucia, jeżeli to uczucie nie jest usadowione w konkretnym prawie. To nie jest przypadek, że używamy takiego zwrotu i w naszej literaturze często się powtarza jak prawo miłości. Mogłaby być po prostu miłość. Ale miłość, Boża miłość, nie jest pojęciem abstrakcyjnym, oderwanym od życia. W tematowym tym wersecie apostoł Jan, braterstwo, nie pozostawia wątpliwości. Miłość wyrażać się ma w realizacji Bożych przykazań. I w pierwszym liście Jana, w 5 wersecie, a trzecim, pierwszy, 5 rozdział, przepraszam, 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. To, że miłość jest tą jedyną motywacją, to mówi w 3 rozdziale 1 listu i 16 wersecie. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Tak, braterstwo. To, że Pan Jezus oddał życie swoje, to dlatego, że nas ukochał i cały rodzaj ludzki. To była jego właściwa motywacja do ofiary, którą złożył. W pierwszym liście, w 3 rozdziale, a 18 wersecie mówi: Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. I to tak jakby to samo apostoł Jan mówi, ale z drugiej strony. Jaka będzie jakość naszej miłości, mojej do was, waszej ku mnie, to rozpoznamy po tym, czy będziemy po naszym uczynku i po naszej prawdzie. To znaczy, po uczynku to może to jest takie łatwiejsze do zrozumienia, no bo jak będę komuś dobrze czynił, no to on będzie wiedział, że go miłuje, że go szanuje. No ale po prawdzie, jeżeli, do tego za chwileczkę dojdziemy, braterstwo, wcale nie tak łatwo jest miłować i być w prawdzie. Naprawdę. Wcale nie tak łatwo jest miłować i powiedzieć drugiemu człowiekowi, którego się kocha, prawdę o nim i te myśli, które mam na jego temat. Dlatego apostoł podkreślił to, że językiem nie miłujmy. Tym mówieniem pięknie jest i przyjemnie jest wyrażać sobie miłość, artykułować ją. Ale artykułować ją tylko językiem, natomiast nie popierać tego czynami, nie popierać tego szczerością. Pamiętacie, braterstwo, o przaśnikach szczerości i prawdy. Tam szczerość jest też razem z prawdą. Jeszcze troszeczkę spróbujemy za chwileczkę ten temat rozwinąć. Ale chciałbym, braterstwo, na moment zatrzymać się jeszcze przy takim sformułowaniu, które wypowiada święty Jakub. Może Jakub nam się nie kojarzy z jakąś wykładnią miłości, ale może tylko nam się nie kojarzy, ale kto powiedział właśnie jakby na poparcie tego, co tu przed chwilą mówiłem, te słowa. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? To mówi w kontekście wiary, prawda? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Także nie możemy miłować, znaczy możemy, ale to nie będzie miłość językiem. Ten uczynek jest bardzo, bardzo istotny. Ale święty Jakub w 1 rozdziale i w wersecie 25 jeszcze zapisał takie słowa. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w działaniu swoim. Braterstwo, zakon wolności to tak jak brat Krzysiu przed wykładem wspomniał. My jesteśmy pod zakonem wolności. Chrystus uwolnił nas od całych cyrografów i przepisów, moglibyśmy powiedzieć. W Chrystusie wolnymi jesteście, mówi apostoł Paweł. Bo rzeczywiście miłość, a Chrystus jest ucieleśnieniem miłości, ona uwalnia od tego ciągłego myślenia, skrupulatnego zaznaczania sobie, to zrobiłem, to nie zrobiłem, tutaj jeszcze muszę coś, to przekazanie wypełniam, to nie wypełniam, coś tam w kminku daję, a temu dałem na ofiarę, a tamtemu nie dałem. Miłość powinna tak rządzić naszym sercem i tak wypełniać nasze charaktery, że naturalne powinno być w nas działanie na dobro dla drugiego człowieka, dla siebie samego. To jest takie jakby oczywiste. Tylko, że to jest tak ogólne, że zastanawiam się, czy czasami to wręcz nie przeszkadza. Bardziej przeszkadza niż pomaga, jeżeli pozostawimy to na tym poziomie, że wystarczy, że się miłujemy i jesteśmy uwolnieni od przepisów. A może czasami, może w tych słowach święty Jan w drugim liście zwraca nam uwagę, że może warto jednak zajrzeć do pewnych przepisów. Że może to, że mamy dobre uczucia, nie zawsze nas prowadzi w dobrą drogę, bo może one nie są właściwie kierowane na nasze uczucia. Dlatego miłość, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Może niektórzy chcieliby, bo tak jest wygodniej, żeby taka była, ale braterstwo to jest uczucie bardzo ściśle związane z Bogiem, a Bóg jest precyzyjny we wszystkim. Bóg jest miłością. Więc jeżeli oderwiemy miłość od Bożych przykazań i Bożej woli, to będzie to uczucie niekompletne i nieprawdziwe. Co to braterstwo znaczy? Tak, nie wiem, swoimi słowami jakoś. Zadałem sobie takie pytanie. Dlaczego dobre uczucie serca musi być korygowane zasadami Bożych przykazań? Dlaczego pomimo, że znam dużo bardzo dobrych ludzi, którzy według mnie dużo dobrego robią też dla innych ludzi, mających dobre uczucia, to jednak nie zawsze mi z tymi ludźmi jest po drodze? Dlaczego tak jest? Przecież, jeszcze inaczej mówiąc, przecież jeżeli kocham, to wystarczy. Jeżeli kocham, to nie popełnię błędu. Nie ma takiej możliwości. Przecież ja mam czyste uczucia. Przecież nikogo, jeżeli kocham, to nikogo nie skrzywdzę. Ale badaliśmy w zborze ten temat przy okazji 6 tomu i wyszło na to, że można kochać i można bardzo mocno skrzywdzić. Dlatego właśnie ten temat jest tak strasznie istotny. A propos dobrych ludzi, to przypomniała mi się jedna pieśń śpiewana przez nasz zespół Syloa. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie pamiętam dalszych słów tej pieśni, ale braterstwo, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Chciałby się powiedzieć zaraz, że no tak, bo nie wystarczy być dobrym człowiekiem, bo trzeba jeszcze, jestem już w miarę dobrym, każdy jest obowiązek być dobrym, ale trzeba się jeszcze poświęcić Panu Bogu. Ale nawet jeżeli nie pójdziemy w tą stronę, to nie wystarczy być tylko dobrym człowiekiem. Bo dobrym to znaczy dla kogo dobrym? Pan Jezus powiedział, nikt nie jest dobrym. I to powiedział człowiekowi, który powiedział do niego, że nauczycielu dobry. A Pan Jezus powiedział, doskonały człowiek. Nikt nie jest dobry, oprócz Ojca w niebie. Od razu oddał chwałę Panu Bogu. Ale wracając do tego stwierdzenia, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. To rozmawialiśmy niedawno z siostrą z naszego zboru, że jest wiele osób z różnych ugrupowań, które znamy, z którymi nieraz się kontaktujemy, którzy naprawdę są bardzo dobrymi ludźmi. Są może pod względem okazywania uczuć dużo lepszymi od nas. Ale na tym się nie kończy. Być może człowiek na pewnym etapie życia, ja tak muszę jednak powiedzieć tą dygresję, potrzebuje uczuć więcej niż zrozumienia, niż prawdy, nie wiem. Być może jest jakaś nasza też wina w tym, że nie potrafimy jako społeczność obdarzyć wszystkich właściwym uczuciem, nie wiem. Ale wiem, że dobroć i same uczucia bez prawdy i bez przykazań niestety nie przyniosą dobrego skutku. Braterstwo, zobaczcie taki przykład. Ludzie młodzi kochają się. Miłość chłopaka do dziewczyny, dziewczyny do chłopaka. Jeżeli ta miłość to dobre, pozytywne uczucie, nie mówię jeszcze tu o namiętności, ale o tym, że chcą być ze sobą razem, że podobają się sobie wzajemnie, że lubią ze sobą właśnie przebywać, spędzać czas, planują coś, jeżeli to nie będzie od razu skorygowane jakimiś zasadami, nie jakimiś, przepraszam, biblijnymi zasadami, Bożym prawem. Bardzo prosto może się to skończyć tym, że jeszcze się nie pobiorą, a już zgrzeszą. Jeżeli dwoje ludzi zakochają się w sobie mocno, jeżeli planują swoje wspólne życie, ale nie skupią się nad tym, jakie zasady, jakie wartości wyznają, to w którymś momencie zacznie się pojawiać problem. Jeżeli te wartości będą inne, jeżeli jedna strona będzie uważała, że już nie mówię nawet o tym pełnym odpocznieniu, bo mam na myśli teraz młodych ludzi, którzy nawet nie są jeszcze poświęceni. Ale jeżeli na przykład nie będą wyznawać takiej podstawowej wartości, jaką jest, takiej podstawowej zasady biblijnej, że trzeba odpoczywać raz w tygodniu i to odpoczywać z Panem Bogiem. I na przykład chłopak będzie chciał pójść do zboru, będzie chciał do kościoła, nie wiem, na nabożeństwo, a dziewczyna mówi, to dla mnie jest w ogóle nieważne, to jest dla mnie kompletnie nieistotne. To na tym etapie już potem wspólnego życia pojawią się prawdziwe problemy. I nagle się okaże, że ta miłość to jednak nie wszystko, że już kochaliśmy się i gdzie to się podziało? Nie ma tego. No bo to nie była miłość, braterstwo. Bo miłość to jest wtedy, jeżeli rzeczywiście się kochamy, jeżeli chcemy być ze sobą, ale coś ze sobą uzgodnimy. Najlepiej nie coś, tylko to, co jest zapisane w tej księdze. Ja chcę żyć tak, jak tu jest napisane. Nie udaje mi się zawsze. Ty też tak chcesz żyć? No tak, no to próbujmy razem. Jak nam się nie uda, to nam się razem nie będzie udawało. Mamy Pana, mamy Chrystusa. To jest przykład, w którym można się teoretycznie kochać, ale to nie jest miłość, która prowadzi do czegoś dobrego. Tak samo może być z miłością rodziców do dzieci. Miłość rodziców do dzieci bez zasad będzie albo pobłażliwością, albo będzie nadopiekuńczością. Braterstwo, wiecie o tym, bo to jest dużo teraz mowy o tych słynnych 30-40-latkach włoskich, którzy spędzają życie ze swoimi rodzicami. To są dzieci, które nigdy tak naprawdę nie spróbowały własnego życia. Otoczone były nadmierną opieką, to znaczy właściwie wszystko miały, co było potrzebne do życia, czyli miały co jeść, miały co pić i miały się za co bawić, po czym nie wiedzą właściwie, co ze swoim życiem zrobić. Ale czy ci rodzice ich nie kochali? No na sposób ludzki ich kochali. Czy my, braterstwo, nie kochamy naszych dzieci? No kochamy. A czy nie jesteśmy nieraz dla nich za bardzo nadopiekuńczy? Jesteśmy. I wyposażymy ich we wszystko, i kupimy ich, ja do siebie to mówię. I wyślemy ich na kurs, czy gdzieś tam na konwencję, i pojedziemy z nimi, i będziemy ich cały czas nadzorować. Ja pamiętam, że i świetnie wspominam dzieciństwo nasze, gdzie rodzice nie przejmowali się nami za bardzo, ale kiedy kłamaliśmy, to nas bili, to nas karali. Kiedy coś zdarzyło się komuś podwędzić, coś ukraść, to nas po prostu karali. I to nie ukrywali tego, że to jest zło, to jest grzech. Nadopiekuńczość to nie jest miłość. Tym tylko można skrzywdzić kolejne pokolenie. Może ten przykład nie jest najlepszy, nie wiem, ale mam wrażenie, że z tym też możemy mieć czasami problem. Miłość do Boga, miłość do Jego przykazań będzie niestety, ale nie jest, jak to kiedyś ktoś napisał, nie pamiętam, czy to Braniewski, czy kto, że nie głaskało mnie życie po głowie, nie pijałem ptasiego mleka. No i dobrze, no i na zdrowie. Tak wyrasta się na człowieka. To mam wrażenie, że te pokolenia, których tak właśnie życie nie za bardzo głaskało po głowie, to one sobie, te pokolenia lepiej radziły w przyszłości, radziły sobie w życiu. Miłość jest, można by było, braterstwo, jeszcze mnożyć przykłady. Ale po pierwsze czasu nie ma, po drugie myślę, że braterstwo, rozumiecie, że nie da się oderwać uczucia, właściwej, często dobrej emocji od Bożych zasad, które mamy zapisane w Piśmie Świętym. Braterstwo, jest taki przykład biblijny, który często podajemy. Pan Jezus, jak objaśnia, tu już chcę troszeczkę więcej powiedzieć, kilka słów na temat przykazań. Pan Jezus, jak objaśnia przykazanie nie cudzołóż, to mówi znane słowa, a ja wam powiadam, kto by spojrzał na niewiastę, już z nią cudzołoży. I o co chodzi? Pan Jezus nagle przenosi grzech, który jest grzechem cielesnym, który można ocenić, nie wiem, złapać kogoś na gorącym uczynku, na poziom, to przykazanie jakby stawia blokadę na poziomie uczynku. A Pan Jezus przenosi to wyżej, żeby ta blokada i nasza kontrola była na poziomie umysłu, że kto spojrzał, to już nie cudzołoży, więc musimy pilnować nawet naszych myśli. To jest trudne, ale odwołując się do tego, co mówił Jan, że to przykazanie, które dałem na początku, to przecież te słowa Pana Jezusa my czytamy już w 10 przykazaniach. Bo w ostatnim przykazaniu, gdzie mówi nie pożądaj, wymienia żony, tego, to właściwie mówi o tym, co Pan Jezus tutaj wyłożył. Zobaczmy, braterstwo, jeszcze jeden przykład. Bo może nie przykład teraz. Werset z listu do Galacjan, 5 rozdział, werset 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście. Apostoł Jakub mówi o wolności, o tym, że my jesteśmy pod zakonem wolności. Apostoł Paweł to potwierdza, że jesteśmy powołani do wolności i zaraz dodaje, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała. Wolność wiąże się z miłością, bo miłość, ta prawdziwa, uwalnia nas, tak jak wcześniej powiedziałem, od pewnych zakazów, przepisów. Ale braterstwo, macie dzieci, sami byliście dziećmi, wiecie, że na etapie dorastania młody człowiek potrzebuje zakazów. Potrzebuje i nakazów, i zakazów. To dopiero ten człowiek dojrzały, jak my już dzisiaj patrzymy na osoby dorosłe, poświęcone, świadome, ma tą umiejętność pełnego, albo powinien mieć tą umiejętność pełnego kontrolowania siebie już na etapie myśli. Ale na tym etapie dorastania, dojrzewania to jest potrzebne. I zobaczcie, braterstwo, że jeżeli dzisiaj zdarza się, nie w świecie tylko, bo w świecie o dopalaczach to słyszymy teraz już na okrągło, ale niestety między nami zdarza się, kiedy nasi bliscy mają problemy z nałogami, kiedy nasze dzieci naszych przyjaciół mają problemy z nałogami, to nagle zdajemy sobie sprawę i zapala się lampka, że coś jest nie tak. Może jednak powinienem bardziej rygorystycznie mówić o tych przykazaniach w domu. Może konsekwentnie jakoś ich się domagać. No, wyszedłem z założenia, że jeżeli ja rozumiem, że no, miłość jest nadrzędna, no to te moje dzieci, które wyrastają ze mną w tym duchu, one też to wiedzą. No powinno tak być, braterstwo. Ale przykazania jasno i wyraźnie artykułują. Więc artykułujmy i my, wczytujmy się w nie. Szczególnie jeszcze powtarzam, podkreślam, na tym etapie dorastania młodych ludzi, kiedy oni potrzebują, żeby im ktoś powiedział. Oni tego nie wiedzą, ale naprawdę potrzebują, bo my też potrzebowaliśmy wiedzieć, że kradzież jest złem, i kłamstwo i wiele innych rzeczy również. Apostoł Paweł powiedział, nie poddawajcie się, jeszcze w Galacjan 5 rozdziale w 1 wersecie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Jeżeli spojrzeć na niewolę, często tłumaczymy, że niewola to jest grzech, braterstwo, to zwróćmy uwagę, że w 2 Mojżeszowej 20 rozdziale Pan Bóg mówi, przed przykazaniami przedstawia się tak. Jam jest Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Wyzwoleni ludzie dopiero, braterstwo, otrzymują doskonałe prawo. Dopiero po tym, jak powiedział, że ja jestem waszym Bogiem, ludzi wolnych, wtedy im przedstawia, jakie jest Jego doskonałe prawo. I my dzisiaj, uwolnieni w Chrystusie, dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, że Chrystus nas uwolnił z grzechu, jesteśmy w stanie zrozumieć ideę miłości, miłości Chrystusowej, miłości Bożej. I nie popadajmy znowu w niewolę, i nie powodujmy też, żeby nasze dzieci popadały w niewolę. Zauważmy też, braterstwo, że miłość jest bardzo związana. Taka prawdziwa Boża miłość niestety jest związana z czymś, co nie jest może miłe, co jest przykre, bo jest związana z cierpieniem. Pan Bóg, o którym święty Jan w Ewangelii napisał, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To Bóg, jeżeli był taki, że dał swego Syna, żeby cierpiał, to Pan Bóg cierpiał. Miłował i cierpiał. Pan Bóg cierpi, chociaż kocha wszystkich ludzi, to zawsze cierpi wtedy, kiedy oni odchodzą od Niego, kiedy odchodzą od Jego przykazań, kiedy odchodzą od ideałów, które On chce, żeby człowiek miał w sobie. Człowiek cierpi. Człowiek odchodząc, często nieświadomie, odchodząc od Boga, cierpi. Doznaje grzechu, krzywdy. Przez tysiące lat człowiek cierpi, ale po to, żeby się nauczył tego, że bez Boga, bez Jego przekazań nie da sobie rady. I jest to pięknie pokazane w przypowieści o marnotrawnym synu, gdzie ojciec cierpiał, jak syn odchodził. Syn cierpiał potem, jak odszedł, a jak wrócił syn do ojca, to okazało się, że oni cały czas obaj się kochali. I tak, braterstwo, jest prawdziwą miłością. Prawdziwa miłość to często wyrzeczenia. Prawdziwa miłość to często zmuszanie się do pewnych rzeczy, które nie są zbyt wygodne. Dlatego tak ważne jest pamiętać, dlatego ja muszę pamiętać, że miłość to nie jest pojęcie abstrakcyjne i oderwane od życia. Tak jest właśnie w relacjach rodziców z dziećmi, kiedy rodzice muszą nieraz ukarać dziecko, sprawia im to przykrość. Często, nie wiem, wyjdą do drugiego pokoju i później sami płaczą, że musieli ukarać to dziecko, że musieli postawić sprawę na ostrzu noża, ale jest to konieczne. Dziecko cierpi, bo zostało ukarane, dziecko cierpi, bo je coś zabolało, ale jest to konieczne. Po jakimś czasie odczuje, że to było okazanie prawdziwej miłości ze strony rodzica. To nie była jakaś tyrania, to nie była jakieś, bo nie mówimy tutaj o rzeczach patologicznych. Największym przykładem tego, że miłość i cierpienie jest tak strasznie ze sobą związane, to jest przykład Pana Jezusa, który cały oddał samego siebie nam. I strasznie cierpiał. I to jeszcze właśnie przez ludzi, który nie rozumieli Go, którzy Mu dokuczali, którzy na koniec Go zabili. Braterstwo, jest jeszcze druga strona medalu, bo można mieć dobrą motywację, ale nie wypełniać, nie sięgać dogłębnie do Bożych przykazań. Ale jest druga strona medalu. Można bardzo skrupulatnie przestrzegać przykazania, ale nie mieć właściwej motywacji. I mamy taki biblijny przykład. Mamy, braterstwo, bo realizacja przykazania bez miłości, bez właściwej motywacji jest martwym uczynkiem. Jest znowu czymś dobrym, teoretycznie, ale jest martwym uczynkiem. I pełnienie przykazań skrupulatne może być szkodliwe, braterstwo, zarówno dla tych, którzy czynią te przykazania, ale też dla tych, którzy to obserwują i którzy się biorą z tego wzór. To jest, bym powiedział, dobra próba, Pełnienie przykazań, jeszcze raz podkreślam, bez właściwej motywacji jest to dobra próba utrzymania ciała w czystości, zachowania przepisów, norm, wysokich standardów życia, ale może doprowadzić do takiej bardzo nieładnej cechy, która się Panu Bogu nie podoba, nawet Pan Bóg się nią brzydzi. Do pychy. Szybko zauważymy, że trzymanie się Bożego prawa daje bardzo dobre efekty. Naprawdę, braterstwo. Bo będziemy się lepiej odżywiać, będziemy lepiej dbać o ciało, będziemy stali wyżej moralnie, a więc nie będziemy się zadawali z pewnym brudem tego świata. W sumie można powiedzieć wszystko bardzo dobrze. Ale też bardzo szybko poczujemy się lepsi od otaczającego nas świata. Bardzo szybko poczujemy się lepsi od grzeszników naokoło nas, bo chociaż my będziemy pełnić te przykazania w jakiejś tam mierze, no to też jesteśmy grzeszni, czy nie? Też jesteśmy grzeszni. No w taki błąd popadli braterstwo Żydzi. No i przykro to stwierdzić, ale wielu z nich nadal w takim błędzie trochę tkwi. Wielu już nie, których miałem przyjemność spotkać, ale wielu jeszcze myślę, mam wrażenie, że w takim myśleniu trochę tkwi. To jest pułapka, że jeżeli będę wypełniał przykazania, będę się trzymał uczynków tych przykazań Bożych, to mam zbawienie. Jestem uratowany, jestem lepszy niż wszyscy inni. Żydzi rzeczywiście intelektualnie i moralnie stali wyżej niż inni ludzie i wielu z nich nadal stoi wyżej niż inni ludzie. Bo obcowali z Bogiem. Obcowali od początku z Bożym doskonałym prawem. I bardzo pięknie wyraża to psalmista Dawid w psalmie 119, wersecie 98, gdy mówi: przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich. Dawid wiedział, że jest mądrzejszy od nieprzyjaciół. On umie ich często przechytrzyć wręcz. Bo tak po ludzku. Dzięki temu, że trzyma się Bożych przykazań. Ale bez właściwej motywacji, która jest właśnie bez miłości, która jest sednem Bożego prawa, niestety Żydzi bardzo często popadali w pychę. Do dzisiaj jest to widoczne. Ale braterstwo, to niebezpieczeństwo też dotyczy nas. To jest lekcja dla nas, że też może nam grozić pewne poczucie wyższości, pewne poczucie tego, jeżeli nie będzie korygowane tym, że przecież tak naprawdę też jestem grzesznikiem i jeżeli coś mogę, to tylko w Chrystusie, będzie prowadziło do pychy. Zobaczcie, braterstwo, że jak się spotkał ten w jednej bużnicy spotkał się faryzeusz i celnik, no to kogo Pan Jezus pochwalił? Celnika. Celnika, bo celnik szczerze powiedział, co mu leży na sercu, a faryzeusz właśnie, on faktycznie pewnie moralnie żył lepiej niż ten celnik. Naprawdę, on mógł moralnie żyć lepiej niż ten celnik. Nie zmienia to postaci rzeczy, że został oceniony źle, bo on nie miał tej właściwej motywacji, tej właściwej miłości. I jeszcze jest jeden, braterstwo, przykład, który jest uderzająco mocny. Gdy młody człowiek, jest dostojnik, w jednej Ewangelii napisane, przychodzi do Pana Jezusa, zadaje mu pytanie: Panie Mistrzu, co mam czynić, abym był zbawiony? Historia opisana w Ewangelii Mateusza i w Łukasza i w Marka. I Pan Jezus mówi: no co masz czynić? No czyń przykazania i będziesz żył. Tak jakby chciał Pan Jezus zbyć go troszeczkę. Ja przeczytam, braterstwo, bo chciałbym przeczytać te przykazania, które Pan Jezus wymienił. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. A on mu rzekł: czemu pytasz mnie o to, przepraszam, może 18. Pan Jezus mówi: jeśli jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. A ten człowiek pyta się go: no których? Bo wiecie, braterstwo, to nie było tylko 10 przekazań. No było tam masę jeszcze różnych przepisów. Więc Pan Jezus mówi: no tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Braterstwo, 5 przykazań, które są skierowane do człowieka, wymienia Pan Jezus. A on co na to mówi? Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje. A Pan Jezus mu mówi: idź, sprzedaj, co masz i rozdaj to ubogim. Braterstwo, Pan Jezus wymienił mu 5 przykazań, które dotyczą człowieka. On powiedział, że to przestrzega i ja jestem przekonany, że to przestrzegał. Po czym Pan Jezus mu powiedział, że nie przestrzega ważniejszej części przykazań. Bo jeżeli jego bogactwo stawiał przed, było dla niego najważniejsze, na pierwszym miejscu, jeżeli dla mnie będzie bogactwo na pierwszym miejscu, albo żona, jak później Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, rozszerza to, albo żona, albo dom, albo inne rzeczy. Jeżeli to będzie na pierwszym miejscu, to znaczy, że nie przestrzegamy pierwszego przykazania, które mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pan Jezus pokazuje to, że przykazania stanowią całość. I rzeczywiście tak jest, bo one dla nas stanowią całość. No bo dzisiaj byśmy zapytali, Panie, to które mamy przestrzegać? No miłość, czyli jedno najważniejsze. A może dwa? Miłuj Pana Boga swego jak siebie, Pana Boga swego z całego serca i bliźniego swego jak siebie samego. A może 10 przykazań powinniśmy przestrzegać? A może, braterstwo, 633 przykazania? Które? Drodzy braterstwo, wy to wiecie bardzo dobrze, wielu z was lepiej niż ja. Te przykazania, które tutaj są w tej księdze, to są przykazania, które są niezbędne do tego, aby nasza miłość była Bożą miłością. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj spełnić wszystkie przykazania? Nie jesteśmy, bo braterstwo, nie ma sprawiedliwego ani jednego. I mamy napisane, Jakub to mówi, że kto by uchybił w jednym, winien jest całego zakonu. Można więc powiedzieć, po co się starać, skoro i tak się nie da? Po co się starać, skoro i tak się nie da? Po prostu kochajmy. Ale właśnie dlatego się starać, dlaczego, powód, dla którego mamy się starać pełnić Boże prawo i Boże przykazania, które de facto, jak będziemy to robić, to będzie tym wielkim prawem miłości, tym wykonanym prawem, podaje nam psalmista Dawid. Psalmista Dawid, który był, można powiedzieć śmiało, grzesznikiem. Był bliski Bożego serca, ale był grzesznikiem większym niż nie jeden inny człowiek. A jednak, jak pisze o przykazaniach, to mówi tak. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Tęsknię do przykazań Twoich. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham. Bo zakon Twój jest rozkoszą moją. I wiele, wiele innych wymienia zwrotów, które pokazują, że jego serce jest bardzo blisko Boga, blisko jego przykazań. I jeżeli do Bożego prawa, do Bożych przepisów podejdziemy z uczuciem, z sercem, z taką wielką czcią, że to dał nam je nasz niebieski Ojciec, to nie będziemy mieli, to one nie będą dla nas uciążliwe. One nie będą, braterstwo, dla nas trudne. Możemy nie rozumieć. Trudne. Wiele z nich możemy nie rozumieć. No możemy nie wiedzieć, jak zrealizować przykazanie o niemieszaniu lnu i bawełny. Albo o co chodzi w tym przekazaniu, żeby nie gotować koźlęcia w mleku jego matki. To w ogóle jakieś takie dziwne, więc jak to zrozumieć? No mogę mieć problem z wypełnianiem przykazania tego, które mówi, żeby nie zawiązywać pyska młócącemu wołu. No bo przecież ja nie mam gospodarstwa dzisiaj, nie mam wołu, no to może to przykazanie mnie nie dotyczy, prawda? Ale zobaczcie, jakoś przykazanie o sabacie umiemy wytłumaczyć, my badacze dzisiaj, czy nie? Umiemy zrozumieć i zastosować, jak bardzo potrzebne jest do człowieka takie cykliczne odpoczywanie, a jeszcze bardziej, jaka piękna myśl jest pokazana o odpoczywaniu tym trwałym, Bożym, w którym mamy być cały czas. Umiemy, braterstwo? A tak naprawdę, czy przykazania o tym, żeby nie zawiązywać młócącemu wołu, nie umiemy wytłumaczyć? A w relacji pracownik-pracodawca, w relacji brat z bratem, jeżeli ktoś pracuje, że należy mu się godziwa zapłata, że wtedy nie można go po prostu, nie wiem, źle karmić albo no nie wiem, źle ugościć, jak przyjeżdża usłużyć innym. Braterstwo, mamy gdzieś to, potrafimy to robić i po prostu zachęcam, żebyśmy jeszcze gorliwiej to robili, bo to pokazuje piękno Bożego charakteru, zagłębianie się w Jego przykazania. Tak bardzo dlatego kochał te przykazania Dawid i dlatego tak mocno o tym napisał. A to, braterstwo, że one są piękne i że tak naprawdę nie są trudne, to wspaniale wyrażają słowa zapisane w 5 Mojżeszowej. Przeczytajmy je sobie na koniec. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział od wersetu 11. To przykazanie bowiem, które ja Ci dziś daję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw. Abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Dlatego, braterstwo, to przykazanie nie jest za daleko. Nie jest zbyt odległe. Jest czasami trudne dla nas do realizacji, bo jesteśmy grzeszni i niedoskonali. I dlatego Jan, kiedy kończy jeden ze swoich listów, to mówi, może nie kończy, w trakcie napisał, dziateczki, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeżeli ktoś zgrzeszy, macie orędownika u Ojca. Amen. Thank you.